Istotne jest tylko tu i teraz, ale nie jest ono samo, nie jest oddzielone, nie jest wysublimowane z tego, co było kilkadziesiąt lat temu, co tworzyło tych ludzi i co nadal jest.
Przyniosłem nuty i wiersze Feliksa Konarskiego, żołnierza drugiego korpusu, generała Andersa, który no właśnie napisał te wiersze po bitwie pod Monte Cassino. Też tutaj mam oryginalny tekst nuty właśnie, tak. Także i inne piosenki Konarskiego.
Najpiękniejsze były oczywiście dla mnie, i to jeszcze konsultowałam z mamą, opowiadałam jej, że są tutaj pieśni o Lwowie, są pieśni o Wilnie. Ona wspominała zawsze, mówiła, że tam naprawdę zieleń ma inny kolor, tam naprawdę inaczej pachną kwiaty. I kiedy pojechałam tam do Łódzka właśnie z Filharmonią, to zauważyłam, że rzeczywiście ta zieleń jest bujniejsza, mimo że to jest 200 kilometrów, że to jest niedaleko, a jednak różnica jest.
Choćby był za siódmą rzeką,
tak cicho właśnie,
nasz kochany Lwów, dla nas to nie tak daleko,
mięciutko, lekko,
no i zobaczymy go znów. Choćby był za siódmym morzem i za siódmą górą był.
Moja rodzina ze strony mamy pochodzi z Lwowa. Moja mama urodziła się w Rydomlu w 1928 roku. To jest powiat Krzemieniec na dzisiejszej Ukrainie. I dziadkowie mieli tam przepiękną kamienicę z wieloma pokojami, z fortepianem. Dzieci miały nianie. Rodzina była bardzo szanowana. Mój dziadek Stefan był komendantem policji, człowiekiem dobrym, szanującym innych ludzi, a przez to lubianym i, co później będzie miało znaczenie, no wyjątkowo przez tych mieszkańców traktowanym. W 1940 roku oddziały ukraińskie planowały wymordowanie ludności polskiej i zaprzyjaźnieni Ukraińcy właśnie przyszli do mojej babci i powiedzieli: my szanujemy pani męża, jutro nie będziecie już żyli. Jeżeli możecie, to uciekajcie dziś. No i nazajutrz babcia po prostu wzięła dwie małe dziewczynki, ponieważ męża od razu wcielono na front do Rumunii, pojechał. I wzięła tylko kilka rzeczy, trochę kosztowności wszytych w płaszczyk mojej mamy i prymus do gotowania wody. Wzięła hantle dla dziadka, bo dziadek ćwiczył. No i to akurat trzeba było dźwigać przez te wszystkie ciężkie sytuacje. To była jej miłość, to, że dla niego to było istotne, a rzeczywiście potrafiła kochać.
To są piękne tonacje, azdurowe, esdurowe, więc takie używane przez Chopina, przez Beethovena jako takie majestatyczne, heroiczne, więc coś to też może oznaczać. Marszowo, no bo naprzód lwowskie dzieci. Pamiętam po 6 rano wizytę nieproszonych gości, gdzie mama chowała bibułę w szlafrok. Była rewizja. Po kilku godzinach wypuścili jednak mamę z komendy milicji ówczesnej. To były naprawdę straszne nerwy. Więc jakie musiały być nerwy w tamtych czasach, o których właśnie opowiada cały program artystyczny Czerwone Maki. Gdzie tutaj wiedzieliśmy, że w sumie no mamie nic nie zrobią, wybroni się, bądź nie, oczywiście nawet miała wyrok sądowy za to, że niesłusznie pobierała kartki dla mnie na mięso, na czekoladę, o tym nie mówiła, po prostu to znosiła tak jak trzeba, robiła dalej swoje, zajmowała się młodzieżą, bo to jest najważniejsze. I ta młodzież w tej chwili jest, bo ten cały program, ta piękna inicjatywa należy właśnie do młodych ludzi, bo to młodzi ludzie nie uciekają z kraju, tylko tutaj są bardzo budujące, że jednak można. Ja też myślałam swego czasu o wyjeździe, nawet o pozostaniu w Warszawie, bo w sumie tam miałam pracę, mieszkanie. Mogłam zostać, jednak mąż powiedział, wracajmy do Lublina, bo tam są nasi rodzice. I to był koniec dyskusji. I ja się bardzo cieszę.
Tutaj mieszkała właśnie babcia Franciszka i dziadek Jan Winiarscy, dwóch synów, Stanisław i Bronisław. Stanisław był żołnierzem AK i tutaj ta sytuacja taka najbardziej związana z wojną, jako 26-letni mężczyzna został złapany przez Niemców jako działacz Armii Krajowej i osadzony na Zamku Lubelskim. Poszukiwany był wówczas mój dziadek, który się ukrywał i właściwie to o niego najbardziej pytano, torturując go w sposób straszny. Wlewano mu na przykład wrzątek przez nos. Było to bardzo trudne. Babcia, czyli jego siostra, bardzo cierpiała, nie mówiąc już o matce. I w końcu, ponieważ wiedział, że nie wytrzyma tych tortur i może zdradzić tego bliskiego w sobie człowieka, po prostu wziął do ręki krzesło, uderzył tego SS-mana, który prowadził przesłuchanie. Natychmiast został zabity. I teraz znowu ta heroiczna postawa kobiet, gdzie moja babcia po prostu poszła tam na zamek i błagała o to, żeby wydano ciało. Musiała zapłacić wszystkie kosztowności, jakie były, oddała wtedy. I kiedy znalazła wujka mojej mamy, bo to był brat babci, on był w strasznym stanie, ciało było zmasakrowane, natomiast był skuty z innym więźniem, na którym było napisane tylko nazwisko i imię Józef Stachera. Ponieważ babcia zapłaciła za naszego wujka, no to po prostu wydano obydwa ciała. I babcia pochowała ich na cmentarzu przy ulicy Unickiej i tam leżą.
Ja to odbieram od wokalisty, ja to odbieram od fortepianu, także ten nastrój muszę podłożyć nie sam, zupełnie inny, tylko po prostu, żeby była całościowo, bo sam solo tutaj nie gram, tylko gram z grupą.
Istotne jest tylko tu i teraz, ale nie jest ono samo, nie jest oddzielone, nie jest wysublimowane z tego, co było kilkadziesiąt lat temu, co tworzyło tych ludzi i co nadal jest. Jesteśmy jakby jedną wielką jednością. To, co oni przeżyli, buduje nas. My budujemy następne pokolenia. To jest kontinuum, które bez poszczególnych elementów nie jest w stanie istnieć.
Gdyby nie dziadek i jego szczęście i to wojenne szczęście, to w tym momencie podejrzewam, żeby mnie tutaj nie było. Jak dziadek wychodził na wojnę, to w Leżańsku, w tym słynnym klasztorze, po prostu poszedł pomodlić się, wiadomo, jak to każdy żołnierz. No i ten przeor z tego zakonu dał mu szkaplerz, taki mówi. Z tym szkaplerzem pan tutaj wróci. I to rzeczywiście była prawda. Bo tak, jak uczestniczył, tam było obronie, to był przy karabinie maszynowym.
W czasie obrony Lwowa.
Tak, tak, tak. No i mówi, wzgórza już zajmowali Niemcy. Oni już byli na dole tutaj. Bo tych wzgórz tam wiadomo, ile jest. No dużo. Do kolegi mówi, wiesz co, zastąp mnie tylko minutkę, a ja sobie pójdę do menażki i wody naleję. No i mówi, nie było go, dosłownie 5 minut wrócił, a snajper już tego kolega zabił. Mówi, to takie szczęście było. Mówi, jakby impuls kazał mu, pomijając to nieszczęście tego kolegi, który dostał w głowę i na miejscu go tam Niemiec zabił, nie? No dobrze, no to było po raz pierwszy. Później ich, zdaje się, Rosjanie wzięli do niewoli, sprawdzali, mówi, nawet włosy sprawdzali, ręce czy twarde, mówi, o twarde, bo to od konia to miał wyrobione ręce, no to, mówi, przemaszerował się kilka dni i w którymś momencie ich puścili, taki jako zwykłych żołnierzy, no i wracał przez to. No jak wracał do domu, do Leżańska, no to z kolei wiadomo co, dostał się z kolei w ręce ukraińskie. Mówi, tu już jest śmierć pewna, wiadomo, żadnemu żołnierzowi nie przepuszczali, no ale mówi, prowadzili go chyba przez 3 dni do jakiejś kwatery głównej. I co się okazało? Szefem tej całej tej placówki jest pop z Leżańska, którego miał bardzo dwie ładne córki, dziadek to mówi, były ładne, jakaś Marysia i jakaś tam, już nie pamiętam, no ale ten pop go poznał i mówi, 3 razy się przed Bogiem przysięgał, że to jest swój człowiek i w ten sposób mu życie uratował. W Jarosławiu z kolei natknął się na patrol niemiecki. Mówi, co z niczego, skoczył do sanu. No mówi, jak oni z kilkudziesięciu metrów nie trafili we mnie, mówi, a strzelali. No cud. No oprócz tego, tam gdzie nasz dom teraz jest taki rodzinny, zrobiła się pacyfikacja w 1943. Moja mama się urodziła tak listopad, grudzień, pacyfikacja była w maju, czyli moja babcia już była w ciąży z moją mamą. I mówi, jakim cudem, mówi, 20 metrów od tego wszystkiego, mówi, całą tą miejscowość, kilka tysięcy ludzi zgonili, karabiny maszynowe oczywiście, nasz dom to jest tak trochę niżej, czy oni mieli tak jakby, o tu, a tu ludzie, takie lekko teren pomokły. Mówi, cały dzień ich trzymali i okazało się, że jakaś po prostu zakonnica z Żołyni jest jakaś krewną Hitlera i po prostu przez jej mediację gdzieś tam do Berlina wydzwaniała i tych ludzi puścili. Oczywiście tam zginęły ci, co uciekali gdzieś tam przez lat, to wiadomo, Niemcy pozabijali, to tylko 9 osób zginęło, a reszta się po prostu uratowała.
By stał się twierdzą nowej siły nasz dom, nasz dom. O Boże, skrócz ten miecz, co siegł nasz kraj, do wolnej Polski nam powrócić daj. By stał się twierdzą nowej siły nasz dom, nasz dom.
Tak, na razie zostawimy. Zostawimy, bo...
Babcia Helena, mama mojej mamy, była kobietą wspaniałą. Prawie się do niej modliliśmy, była jak święta, była bardzo mądra. Nigdy nie unosiła się jakimiś emocjami. Była po prostu cudownym aniołem, która niosła tylko miłość. Była zrównoważona, spokojna i to ona urodziła moją mamę, która była jak iskierka, która całe życie budziła się i mówiła do nas codziennie, jakie życie jest piękne, a ludzie są dobrzy. Wojna, te wszystkie krwawe historie, te straszne wydarzenia, kiedy otrzymuje się wiadomość o tym, że syn został zamordowany na zamku, jego matka uklękła wtedy, nie powiedziała ani jednego słowa. I po prostu przyjmowały one życie tak, jak ono biegło, jak opatrzność je zaplanowała, bez skargi, z radością i wdzięcznością. To niebywałe. Dzisiaj wiecznie czegoś chcemy, wiecznie nam za mało, wiecznie jeszcze byśmy chcieli czegoś. One też na pewno miały swoje marzenia. I na pewno marzyły, ale potrafiły zrobić, co należy. Babcia w swojej piwnicy trzymała podczas wojny żydowskiego chłopca, który przeżył. O pewnych rzeczach się nie mówi. Zastanawiałam się nad tym, że tak naprawdę oni może raz, może dwa opowiadali tę historię. Myśmy zapamiętały. Muszę powiedzieć, że dzięki pani je przywołałam w swojej pamięci i zapisałam, co bardzo ważne, bo na przykład moje dzieci chciały to przeczytać. To jest najcenniejsze, żeby nie mijało zupełnie znikając, żeby gdzieś ktoś powiedział, co to znaczy być odważnym, że może to znaczy zrobić zupę dla tego człowieka, który jest w piwnicy, co to znaczy piękne życie, to znaczy zrobić to, co się powinno na dany czas, bez żadnych oczekiwań. Po prostu wykonać nakaz serca.
Byłem harcerzem Szarych Szeregów aż do grudnia 1944 roku. W Lublinie mieszkałem i tu działałem właśnie w konspiracji. Zaraz po bitwie w Monotel Casino, mieszkający na 10, mój kolega z dawnych lat, Tadeusz Szuprynowicz, dał nam rozkaz w dzielnicy 10 pisanie napisów takich V, duże V, i Monte Cassino. I więcej nic. I bitwa ta odbiła się szerokim echem w Lublinie. O ile pamiętam, starsi przy mnie opowiadali, bo były spotkania, przychodzili znajomi, zaufani. Rozprawiali o tym.
Również jako 14-latek podczas wojny działał w Szarych Szeregach i podczas jednej z akcji rzucał granat i on mu wybuchł w ręce. Ręka straciła 3 palce, odłamek dotknął jego czaszki. Jakiś lekarz na żywca wyjął mu ten odłamek, ratując życie. Kiedy kilka lat później, po wojnie w 1949 roku, moi rodzice jako studenci, mama studiowała ekonomię na KUL-u, tata natomiast chemię na Politechnice Wrocławskiej. Zakochani uwielbiali spacerować i był 3 lipca, spacerowali ulicą Królewską, kiedy rozmodlony tłum wielbił Matkę Najświętszą, doświadczając cudu w Archikatedrze Lubelskiej, wtedy kiedy na obrazie pojawiły się łzy, widząc wśród tego rozmadlonego tłumu przedstawicieli Służby Bezpieczeństwa, już ja bym z nimi zrobił porządek. I któryś z tych życzliwych usłyszał to, co powiedział do mamy. Został natychmiast aresztowany, przetrzymywany najpierw w komendzie na ulicy Cichej i stamtąd trafił na Zamek Lubelski. Odbili mu płuca, był w strasznym stanie, jak stamtąd wyszedł. Dostał wilczy bilet, nie mógł już kontynuować studiów na jakiejkolwiek polskiej uczelni. W ten sposób niszczono młodych ludzi, żeby się bali.
Muszę posłuchać, jaka jest harmonia. Pełna poszukiwań, pełna melancholii. I chyba musi być to zakończone jakąś radością, aczkolwiek do czego doszli? Cały korpus skończyło się dobrze, ale nie mieli gdzie wracać. Ale dałam właśnie jako wstęp do tej pieśni. To nic, że kraj daleko stąd.
wolności przyjdzie czas, bo wiara w nas, bo wiara w nas. To nic, że jest przed nami.
Piękno ludzi zamknięte w tych opowieściach polega na zwykłych rzeczach. I tak naprawdę najpiękniejsze są te zwykłe rzeczy. To, że ktoś nie mówi o heroizmie tych, którzy walczyli pod Monte Cassino, tylko mówi o kwiatach i o ptakach. Nie mówi o tym, ile ich kosztowało obcowanie ze śmiercią na każdym kroku, tylko mówi o tym, jak tęsknił, jak pisał list, który nigdy nie zostanie wysłany, a który mówi, pisze list nabrzmiały smutkiem i tęsknotą. W kieszeni takich listów już kilkanaście mam. Żadnego jednak nie wysłałem dotąd. Oni umieli inaczej kochać, byli cierpliwi, nie chcieli nic. To byli młodzi ludzie, tacy sami jak moi śpiewacy. Po prostu młodzi ludzie, którzy wydawało im się, że nie mieli do stracenia nic, bo przeżywali ten swój teraźniejszy czas najpiękniej jak mogli. Chyba jestem zbyt wzruszona, żeby wchodzić w te wszystkie teksty, bo one dzisiaj dla mnie jeszcze głębiej znaczą. Mama zmarła przez tygodnie. Każdy człowiek zostawia po sobie ślad. Ślad w naszym sercu, ślad w naszej pamięci, a jednocześnie taki ważny ślad w świecie. To nie mija. Ten ślad duszy, jak mówił poeta, na zawsze zostaje. I to chyba najważniejsze. Najważniejsze, żeby o tym mówić, żeby to wspominać, żeby podkreślać, że ci zwykli ludzie w żaden sposób zwykli nie byli. Że każdy tak naprawdę nie jest zwykły. To, co oni przeżyli, buduje nas. My budujemy następne pokolenia. To jest kontinuum, które bez poszczególnych elementów nie jest w stanie istnieć. Istotne jest tylko tu i teraz. Ale nie jest ono samo, nie jest oddzielone, nie jest wysublimowane z tego, co było kilkadziesiąt lat temu, co tworzyło tych ludzi i co nadal jest.